Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?
I rozpoczynamy piątkowy program. Sylwia Misiak przed mikrofonem, za konsoletą Karol Kasprowiak w zielonogórskim studiu Radia Zachód. Już goście, za moment przedstawię obie panie, ale najpierw krótkie wprowadzenie do tematu. Dziś porozmawiamy o tym, dlaczego psy warto szkolić, a nie tresować. Jak ułożyć psa, żeby był posłuszny, jak w pozytywny sposób korygować niepożądane zachowania, jak pracować z różnymi psami po przejściach, o ile nam starczy czasu, bo tematów na dziś jest bardzo dużo. Nasze specjalistki chętnie podpowiedzą też, jak wybrać psa, czy szczeniaka, czy też dorosłego. I są gotowe do odpowiadania na różne inne państwa pytania. I już przedstawiam gości. To pani Beata Karpeta, behawiorystka na licencji Victoria Stilwell. Dzień dobry. Oraz pani Agnieszka Mogilnicka, trenerka obedience.
Dzień dobry.
I tak jak powiedziałam, panie są gotowe odpowiadać nie tylko na moje pytania, ale także na pytania państwa dotyczące waszego codziennego funkcjonowania z psami, ewentualnie problemów, które pojawiają się w tym codziennym funkcjonowaniu, ewentualnie doradzić, jak dokonać wyboru psa, jak oswajać nową sytuację już po wyborze szczenięcia lub nie tylko. 68 324 22 55 i 801 327 462. Obie linie telefoniczne do państwa dyspozycji do godziny 15, aczkolwiek warto nie czekać do ostatniej chwili, bo często pod koniec programów okazuje się, że już nie zdążymy z odpowiedziami na wszelkie pytania, także zachęcamy do wcześniejszego telefonowania, o ile macie państwo pytania do naszych gości. Przedstawiłam panią Beatę jako trenerkę na licencji Victoria Stilwell. Może przybliżmy, co to oznacza, co się kryje za tą licencją i jakimi metodami właśnie pracuje pani ze zwierzętami?
No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Victoria Stilwell jest osobą, która pracuje na zasadzie metod pozytywnych uwarunkowań i wzmocnień. Bardzo zwraca uwagę na emocje psa, dlatego że emocje to jest troszeczkę coś innego niż posłuszeństwo. I teraz, gdy mamy niegrzecznego psa, w naszym mniemaniu oczywiście, to musimy zwrócić uwagę, czy on jest w stanie wykonać dane polecenie nasze, a jeśli nie, to dlaczego jego nie wykonuje. Czyli taki przykład, w momencie, gdy pies, powiedzmy, wyrywa nam do innych psów na smyczy, a my chcemy, żeby on był przy nodze, to musimy się zastanowić, dlaczego wyrywa, tak? Czy sytuacja jest dla niego za trudna i co zrobić, żeby sytuacja była prostsza, żeby on nauczył się danego zachowania i żeby nie miał powodu wyrywać, bo wtedy dopiero jesteśmy w stanie na tyle bezpiecznie spacerować z psem, żeby i dla siebie, i dla innych psów i ludzi był bezpieczny.
Czyli takie kompleksowe podejście, nie tylko korygowanie zachowania, ale szukanie tego, co się kryje i stoi za tym.
Przede wszystkim dlatego, że w momencie, gdy tylko będziemy korygować psa, no to narazimy go na frustrację i stres. On nie będzie rozumiał, dlaczego tak robimy i co właściwie się dzieje. Natomiast w momencie, gdy będziemy go uczyć prawidłowych zachowań i pomagać mu w trudnych sytuacjach, no to on będzie potrafił bardziej odnaleźć się i funkcjonować w naszym życiu.
Czym takie podejście do szkolenia psów różni się od takiej tradycyjnej tresury?
Tradycyjne metody szkolenia, jeszcze te wcześniejsze, zakładały, że psu trzeba pokazać w sposób mechaniczny dane zachowanie. Najprostszym przykładem jest, powiedzmy, to, że pies w momencie, gdy chcieliśmy, żeby usiadł, no trenerzy czy właściciele wcześniej naciskali psa po prostu na zadek. Ten pies siadał, być może nawet dostawał za to nagrodę, ale same naciskanie nie było dla niego przyjemne. I teraz w momencie, gdy to był pies dobry charakterowo, opanowany, dawał sobie z tym radę, to był w stanie się tego nauczyć. Natomiast psy, które mają, powiedzmy, problem lękowy albo problem z agresją, albo uciekały od tego zachowania, albo po prostu gryzły, tak? Osoby, które w ten sposób próbowały z nimi pracować. To jest taki najprostszy przykład. My tego nie robimy. My chcemy, żeby pies zaoferował nam dane zachowanie. No a psy siadają bardzo często, bo to też jest ich naturalne zachowanie, więc wystarczy, że mamy motywator w ręku. Najczęściej są to jakieś smaczki. Powiedzmy, smaczki wystarczy wziąć na wysokość brzucha i poczekać, aż ten pies usiądzie. Nawet jeśli gdzieś tam będzie na nas skakał, to i tak w końcu usiądzie. I wtedy dać mu tego smaka. I pies wtedy jest zadowolony, i cieszy się z tego, że wymyślił zachowanie, które nam się podoba, dostał za to nagrodę, no i chętniej będzie z nami współpracował, podejmował wyzwania. To będzie dla niego taka zagadka.
Wszystkie psy, psy wszystkich ras nadają się do pracy właśnie w ten sposób?
Tak, psy wszystkich ras i wszystkie kundelki. Natomiast oczywiście to są też uwarunkowania osobnicze, ile czasu trzeba poświęcić danemu psu i jakie zadania mu dawać, bo to chodzi o trudność zadań. Czyli w momencie, gdy dajemy psu łatwe zadania, z którymi on sobie radzi i stopniowo zwiększamy te kryterium trudności, to pies będzie coraz chętniej uczestniczył w szkoleniu i coraz więcej rzeczy potrafił. Natomiast gdy będziemy dawali mu trudne zadania, z którymi on sobie nie radzi, no to w najlepszym wypadku po prostu odejdzie od nas i nie będzie nas słuchał. W najgorszym wypadku dochodzi do zachowań agresywnych.
Stąd też jak pracujecie grupowo z właścicielami zwierząt, bo to musimy powiedzieć, że to jest praca nie tylko z psem, ale to jest praca z ludźmi.
To jest przede wszystkim praca z człowiekiem.
Tak, to właściciele muszą wypełnić taką dosyć szczegółową ankietę, prawda? Czego tam potrzebujecie się panie dowiedzieć na temat właściciela?
Może nie tyle ankietę, co ja proszę osoby, które chcą współpracować i uczyć swoje psy, o to, żeby psy swoje opisały. I ze względu na te opisy dzielę później psy na grupie, dlatego że jestem w stanie w ten sposób dopasować psy, żeby jak najwięcej wyniosły z zajęć.
Czyli to jest to między innymi, o czym pani mówiła, to dostosowywanie poziomu trudności zadań do możliwości aktualnych psa.
Dokładnie tak i psów. Dlatego, że powiedzmy, jeśli mamy psa lękowego, no to nie możemy go połączyć przy pracy w grupie, o ile w ogóle do takiej grupy się nadaje, z psem agresywnym, tak? No bo jeszcze bardziej będzie wpadał w lęki.
Czyli dwie drogi szkoleń, i indywidualnie i grupowo.
I grupowo. Mhm.
Tak, jeszcze tutaj bierzemy pod uwagę wiek na pewno, dlatego, że dzielimy też psy na grupy ze względu na wiek, psy dorosłe. Można czasem połączyć ze szczeniakiem, ale takim starszym podrostkiem, natomiast...
A starszy szczeniak to znaczy ile powinien mieć?
No tak, szczeniak oczywiście może przyjść na szkolenie w momencie, kiedy ukończy wszystkie podstawowe szczepienia, to weterynarz powie dokładnie, dlatego że około 2-3 miesięcy, zależnie od tego, jak był poddany szczepieniom u hodowcy, czy tam...
W tym miejscu,
gdzie przebywał, tak, no bo nie wszystkie psy są rasowe, tak? Natomiast każdy właściciel, który ma szczeniaki, ma obowiązek zaszczepienia, odrobaczenia szczeniaka i zanim one pójdą do następnego domu, to jest wiek około 8 tygodni, powinien być jeszcze raz zaszczepiony i odrobaczony i dopiero po trzecim z kolei szczepieniu, czwartym, może kiedy przyjmie wszystkie te dodatkowe szczepienia, na wszystkie psie choroby i będzie miało tą odporność, że weterynarz wyrazi zgodę, żeby mógł uczestniczyć w takich zajęciach, to wtedy pies przychodzi, może przyjść już na szkolenia i oczywiście im szybciej, tym lepiej dla takiego szczeniaka.
Ja jeszcze tutaj tylko dodam, że czasami szczepienia są poukładane w ten sposób, że bardzo długo pies nie miałby kontaktu z realnym światem, tak, i z innymi psami i ludźmi. I tak naprawdę oczywiście, tak jak Aga powiedziała, powiedzmy po trzecim szczepieniu jest pies najbardziej zabezpieczony, ale często właściciele decydują się na szkolenie. Ja zawsze też powtarzam, gdy ktoś dzwoni, że jakby to jest, do tej pory nam się nie zdarzyło, żeby coś było, tak? Natomiast jakby to jest decyzja właściciela, bo gdy się przegapi ten taki... pierwszy okres socjalizacyjny, gdzie pies spotyka się z ludźmi, z innymi psami, poznaje różne rzeczy, tak, czyli habituacja, to wtedy ciężko takiego psa wprowadzić w realny świat wszystkich bodźców, które go otaczają.
Czy tu są jakieś widełki czasowe, kiedy taka socjalizacja w takim dobrym znaczeniu i w porządnym wymiarze powinna się pojawić?
Czyli generalnie od 7 tygodnia życia psy są gotowe na to, żeby uczestniczyć w takim większym świecie i w większych rozproszeniach. Bardzo trzeba na to uważać, dlatego że właśnie jeszcze wtedy nie mają tych wszystkich szczepień zrobionych. Natomiast później, po 8 tygodniu, pojawia się też taki okres strachów. To oczywiście nie można tak dokładnie, oczywiście po tygodniu, tak, tego wszystkiego określić, no bo są różne rasy piesków, które różnie dojrzewają i też bardzo dużo jest takich cech osobniczych, tak, czyli jeden pies ten okres strachów ma troszeczkę wcześniej, inny trochę później, natomiast tego wszystkiego nie można przegapić. To wszystko, co się dzieje w tych najmłodszych miesiącach życia szczeniaka, ma bardzo, bardzo duży wpływ na to, jaki będzie pies dalej.
Co w tym okresie strachów powinno się zadziać? Albo co nie powinno się zadziać?
Wychodzimy sobie z psem przed miejsce, gdzie zawsze wychodzimy i stoi ten sam kosz i nagle ten kosz jest strasznie straszny. I pies obszczekuje go, tak? Czy się wycofuje, czy robi różne dziwne rzeczy. No, w takim okresie musimy bardziej zwracać uwagę na emocje psa, dawać mu wsparcie, nie niuniając, tak, czyli ojejku, nic się nie bój, wszystko będzie w porządku i tak dalej, tylko po prostu realnie podchodząc do psa, kucając na przykład, dając mu wsparcie, powiedzmy, przez lekkie pogłaskanie, ale zachowujemy się w ten sposób, że pokazujemy psu sylwetką, że właściwie to nic się nie dzieje. W zależności też od psa, czasami jesteśmy w stanie podejść troszkę bliżej przedmiotu, którego się boi, czasami po prostu wycofujemy się z psem, tak, żeby dać mu możliwość odejścia od sytuacji, bo to nie znaczy, że on w tej sytuacji będzie przestraszony do końca życia. Przyjdzie moment, w którym on sam się zdecyduje, że ten kosz jednak nie jest tak strasznie straszny. I po prostu będzie podchodził.
Nic nie robimy na siłę po prostu. Na siłę. To tak samo jak z dzieckiem. Na siłę nie przekonujemy, że to ta szczepionka naprawdę nie boli. I tak samo z psem. Jeśli pies nie ma ochoty, to po prostu nie robimy czegoś na siłę, czego często jesteśmy świadkiem, jak ludzie przekonują psy nawzajem do siebie, tak? Albo do ludzi. A ta pani nie jest taka straszna, a chodź podejdziemy. A chodź, a proszę. I jakby tym bardziej wzmacniamy to zachowanie lękowe, zamiast z niego wychodzić. Wydaje nam się, że robimy coś dobrze, a właśnie robimy bardzo źle. Natomiast jeśli właśnie w tym czasie zapewnimy te bodźce, znaczy powzmacniamy te bodźce negatywne, możemy mieć problem później w następnym czasie, bo właśnie lęk przed jakąś osobą, panią, która będzie szła z parasolką, będziemy na siłę próbowali przekonać psa, że ta parasolka nie jest taka zła i będziemy podchodzić, to właśnie zauczymy, tak powiedzmy w ten sposób, zauczymy tego lęku przed tą parasolką. Tak mówimy akurat, daję przykład, tak? Ale właśnie o to chodzi, że nie robimy wiele rzeczy na siłę, nie przekonujemy na siłę, tylko dajemy czas, żeby pies w odpowiednim momencie był.
Tutaj jeszcze jest taka metoda często używana przez właścicieli, że zdarza się, że właściciel wyrzuca jakieś super kąski przy przedmiocie, którego pies się boi. I owszem, jakby możemy wtedy użyć smakołyków, żeby powiedzieć psu, że nic się nie dzieje, natomiast musimy na to bardzo uważać, dlatego że gdy przekroczymy granicę psa, czyli gdy on będzie widział, że my specjalnie wpychamy go w strach, tak, to on po prostu nie będzie chciał w ogóle zjadać. Tak? No jakby psy są bardzo inteligentne, odczuwają nasze intencje, widzą, co my robimy, więc jeśli używamy smaków, to nie po to, żeby pies podszedł maksymalnie blisko do tego otoczenia, którego się boi, tylko żeby czuł się bezpiecznie na takim terenie, do którego sam jest w stanie się zbliżyć, więc jakby tymi smaczkami możemy go przekonać o tym, że wcale nie jest tam tak strasznie, ale jakby nie wpychamy psa w niebezpieczeństwo. W cudzysłowie oczywiście, bo to jest zwykły kosz na przykład, nie?
Czyli takie zachowania lękowe mogą wystąpić w stosunku do przedmiotów, w stosunku do ludzi i to można
dźwięków.
Powiedzieć...
Mhm. Dźwięków.
Właśnie jakie jeszcze takie stresujące dla zwierząt sytuacje mogą być?
To są... No wszystko. Dźwięki, psy, koty, wszystko, co nam się wydarzy.
Dzieci
samochód
też.
Przejeżdżający, dzieci, oczywiście, jak najbardziej dzieci. Dzieci to jest w ogóle odrębny temat w życiu psa, dlatego że dzieci są całkowicie nieprzewidywalne i wydają przeraźliwie dla zwierzęcia czasem dźwięki. Wyskakują w jednym momencie, siedzą grzecznie i nagle wyskakują jak z procy. Siedzą i nagle krzyczą, siedzą i nagle płaczą, więc są nieprzewidywalne. No i oczywiście też jak najbardziej. No, przejeżdżający szybko samochód, czy ruszający motor, czy ruszający samochód z piskiem opon, to, no cokolwiek, czy śmieciarka, która podjedzie pod blok i nagle zrobi się hałas. Wiele, wiele jest rzeczy, których i także dzieci i ludzie mogą się przestraszyć.
Czyli mamy, załóżmy, że mamy taką idealną sytuację, kilkutygodniowe szczenie, po wszystkich szczepieniach i właściciela, który ma świadomość tego, że jeżeli zadba o szkolenie psa na takim etapie, to może uniknąć w przyszłości różnych niebezpiecznych zachowań, zgłasza się do takiej psiej szkółki, psiego przedszkola, tak to panie nazywacie. I jak takie szkolenie wygląda? Jak wyglądają zajęcia? Czego uczy się pies? Czego uczą się właściciele?
To szkolenie jest właściwie takim przedszkolem psim, czyli to jest takie socjalizacja, przystosowanie psa do życia w społeczeństwie. O tak można to nazwać. W społeczeństwie psim, w społeczeństwie z ludźmi. Oczywiście uczymy go tam podstawowych jakichś zasad. Najważniejsze to, czego uczymy, to to, że tej więzi z człowiekiem, czyli tej relacji, którą tak nazywamy to relacją między właścicielem a szczeniakiem, budujemy to, że człowiek jest fajny i że zawsze przy nim warto być.
Czyli najpierw ta więź i zaufanie, a potem wszystkie inne rzeczy
tak,
związane z
posłuszeństwem. Że warto wrócić, że warto wrócić, że warto być przy właścicielu, że to szkolenie nie polega na tym, jeśli ktokolwiek uczestniczył w takich szkoleniach, to jakby chciałabym powiedzieć, że to nie do końca jest szkolenie, kiedy przychodzą właściciele na szkolenia i okazuje się, że pół godziny puszcza się psy luzem i pozwala im się bawić. Wręcz przeciwnie, unikamy takich rzeczy, dlatego że psy muszą być gotowe na to, żeby się bawić z innymi psami. I to jest też to, że dbamy właśnie o komfort psa, szczeniaka, każdego psa. Mamy takie przekonanie, że psy muszą się ze sobą witać, muszą się ze sobą bawić, wręcz przeciwnie jest w rzeczywistości. Psy są często indywidualistami, nie lubią kontaktów. To tak zwane generalizowanie, że psy są zwierzętami stadnymi, żyją w stadzie i tak dalej, nie zawsze ma pokrycie w rzeczywistości. Więc takie szkolenie, gdzie psy luzem latają, to nie u nas. My zapewniamy właśnie.
Ja tylko chcę dopowiedzieć tutaj, myślę, że bardzo ważną rzecz, o której powinni wiedzieć wszyscy właściciele psów. To nie jest tak, że psy nie mogą się z sobą bawić i się spotykać jak najbardziej, natomiast często wygląda to tak, że gdy szczególnie młode psiaki się spotykają, to jest jeden, który ucieka, a resztę go goni, tak? Więc jakby na naszych szkoleniach bardzo dbamy o to, żeby nie było tak zwanej ofiary. Często zabawa odbierana przez właścicieli nie jest zabawą dla psów. Jedne nakręcają się i frustrują dlatego, że coś gonią, tak? I wyrabiają sobie złe nawyki, inne po prostu uciekają i się boją. Ani jedna, ani druga strona nie przynosi to żadnej ze stron korzyści, tak? Czyli dobierając psy, z którymi się spotykamy, ze swoimi psami, bardzo zwracajmy uwagę, jak wygląda ta, w cudzysłowie, zabawa. Zabawa psów wygląda w ten sposób, że zmieniają się role. Czyli raz jeden goni, raz jeden ucieka, tak? Jeden przypada gdzieś tam na łapki, bierze patyk, patykiem się wymieniają. To jest zabawa, która jest dobra i fajna i buduje relacje. Niestety jakby takich spotkań z psami jest dość mało, takich, które przynoszą psom korzyści. Przeważnie właściciele jeszcze nie zdają sobie sprawy, że coś tam jest nie tak w tych gonitwach psich. No i w momencie, gdy psy mają złe doświadczenia, nie potrafią się ze sobą komunikować, to bardzo często przechodzą do agresji, ponieważ myślą, że każde kolejne spotkanie zwierzę, powiedzmy, na nich naskoczy, tak? Więc nie czekają już na reakcję tego zwierzęcia, tylko działają na zasadzie wspomnień i gdy gdzieś były gonione, no to próbują zatrzymać psa, który na przykład ma wobec nich dobre zamiary. Są też psy, które idą jak czołgi, tak? Czyli chociażby często się zdarza przy labradorach. One nie są agresywne, one świetnie się bawią, kochają i w ogóle, i wszystkich by zacałowały. Natomiast dla innych psów może być to też nieprzyjemne, tak? Więc jakby tutaj te psy uczymy, żeby potrafiły odczytywać sygnały psów, które powiedzmy sobie nie życzą, żeby ktoś do nich podchodził. I żeby potrafiły, powiedzmy, po postawie psa, po oczach, uszach powiedzieć, że o, lepiej nie będę podchodził, bo będzie coś złego, tak? Natomiast taki labrador, awantura, który biegnie i mówi, kocham cię, kocham, a inny pies mu mówi, stop, zatrzymaj się, bo będzie coś złego, bo zaraz będę musiał cię ogryźć, a to nic, kocham cię, kocham. No po prostu czasami obrywa, tak?
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
A dziś w programie, przypomnę, rozmawiamy o szkoleniach psów metodami pozytywnymi w zielonogórskim studiu pani Beata Karpeta i pani Agnieszka Mogilnicka, które podpowiadają, w jaki sposób można układać psy, w jaki sposób korygować ich zachowania. W pierwszej części programu powiedziałyśmy o tym, jak można szkolić szczenięta, czyli te najmłodsze psy, czego nie przegapić w ich początkowym życiu, żeby były zadowolone ze swojego życia i nie przysparzały też kłopotów swojemu właścicielowi. Zostańmy jeszcze moment przy szczeniętach i gdybyśmy miały podpowiedzieć naszym słuchaczom, jak przygotować się do tego wyboru pierwszego psa, który miałby zamieszkać z nami w domu.
Jeśli chodzi o wybór szczeniaka, nie jest to takie proste, dlatego że musimy wziąć pod uwagę też jakby sytuację naszą rodzinną, nasze zainteresowania. Musimy rozpatrzyć dokładnie, dlaczego, raz pomówimy tutaj o rasowych pieskach, bo jeśli chodzi o kundelki, to właściwie bierzemy takiego, no taką jedną wielką niepewność, takiego, nie wiemy, nie możemy przewidzieć, bo nie znamy często rodziców, więc nie możemy przewidzieć, jakie ten piesek będzie miał cechy charakteru,
więc niesie ze sobą. To będzie taki pies, który często przez przypadek do nas trafi, albo my się w nim zakochamy, albo on nas.
Dokładnie. Natomiast jeśli przygotowujemy się do wzięcia psa, szukamy odpowiedniej rasy dla siebie, to musimy zawsze dokładnie. Nie możemy się kierować tym, że piesek ładnie wygląda, bo pięknie wygląda setter, pięknie wygląda wyżeł weimarski, ale to są rasy myśliwskie. Musimy mieć świadomość tego, że to są rasy myśliwskie. Każda rasa była przez człowieka stworzona do jakiegoś celu. Tak? Rasy myśliwskie są po prostu rasami myśliwskimi. Albo aportują, albo wystawiają zwierzynę, albo kopią, szukają w norach.
Potrzebują bardzo dużo ruchu.
I te cechy będą u tego psa dominowały. Nie można wziąć labradora i myśleć o tym, że on będzie psem kanapowym, będzie siedział w domu, będzie...
I będzie do dzieci.
I
tak
będzie do dzieci, bo takie
brało.
Mamy...
Takie
mamy
tak,
taka jest łatka, takie mamy wyobrażenia o labradorach, że to są psy łagodne. One oczywiście są łagodne. Są, tak jak wspominała Beata, są, kochają wszystkich, ale one potrzebują pracy. Potrzebują pracy takiej, która wyładuje je nie tylko fizycznie, nie wystarczy z psem pobiegać, tylko trzeba im znaleźć jakby zadania, które je naprawdę rozgonią cały ten wulkan energii, które w sobie mają. I na przykład jamniki są też psami myśliwskimi. Też się mówi, że malutkie pieseczki, no to one bardzo dużo krzyczą, tak, szczekają.
Jorki z kokardkami, a to przecież teriery, prawda, też potrzebują i ruchu, i zadań.
Tak, teriery
w ogóle.
Wsadzanie
ich gdzieś tam w torebki, tak, no po prostu nie jest fajne. No to nie są psy, które lubią siedzieć w torebkach. Tak. Oczywiście, psy...
Do zdjęcia, co najwyżej.
No to nie to, są zabawki, tak, ale, pies
tak, ale
nie jest zabawka.
Psy są bardzo plastyczne i czasami też właściciele mówią, ale zobacz, on lubi. No jak tak robi przez większość swojego życia, to po prostu już wytracił swoje zachowania. Nie zna innych zachowań, natomiast tak naprawdę to my jesteśmy tego świadomi, co pies powinien dostać i w jaki sposób sprawić, żeby był tak naprawdę szczęśliwy, a nie przyzwyczajony do tego, że jeździ w wózeczku, tak, czy tam jest noszony w torebce. Czyli ja nie mam nic przeciwko kokardkom, tak, natomiast jakby oprócz tego, że ma kokardkę, to pamiętajmy o tym, że to jest pies, że on ma swoje potrzeby, że jeśli on na kogoś szczeka, idąc na spacerze, to nie znaczy, że o matko, jak się wydziela,
tak, śmieszne, ale tak.
To wcale nie jest śmieszne, bo ten pies odczuwa dokładnie to samo, co wielki, agresywny pies, na którego byśmy w życiu tak nie zareagowali, tak, czyli bardziej byśmy się wycofali, zwrócili się o poradę do szkoleniowca, dlatego że może być niebezpieczny. Jork nie będzie niebezpieczny, tak? Ale jakby ten pies przeżywa dokładnie to samo. To jest ogromny stres i frustracja. Czasami takiemu psu towarzyszą właśnie te uczucia codzienne. No i my, kochając psy, musimy sobie zdawać z tego sprawę i działać w ten sposób, żeby one nie musiały tego przeżywać.
Tak, nie jest też sztuką, ja jeszcze dodam, nie jest też sztuką wziąć takiego małego pieska na rączki, przechodząc obok innych psów, kiedy on szczeka, atakuje po swojemu, bo to nie jest rozwiązanie absolutnie żadnego problemu. Często ludzie, którzy mają te małe ciułały, tak, właśnie małe terierki, ja nie rozumiem tego, że tym małym psom pozwalamy ciągnąć, pozwalamy szczekać, i jest wszystko okej, bierzemy na ręce i jesteśmy zwolnieni z wychowania psa. Natomiast od właściciela psa dużego wymagamy, żeby ten pies nie szczekał i nie ciągnął. Zachowajmy teraz, znaczy bądźmy odpowiedzialni. Nie może być tak, że tylko duży pies nie może szczekać, a mały piesek może sobie robić, co mu się podoba.
I pamiętajmy o tym, że to jest komfort psa, tak? Czyli szczekanie, ujadanie, ciągnięcie na smyczy, to są zachowania, które informują nas o tym, że ten pies nie czuje się bezpiecznie i komfortowo, więc po prostu trzeba coś z tym zrobić.
Coś
więc
nam ten nawet... pies chce przekazać.
Tak. Więc to nie są nakazy i zakazy, które chcemy dać właścicielom, tylko zwrócenie uwagi, że ten pies po prostu jest nieszczęśliwy.
Czy właściciele psów tych małych ras również przychodzą na szkolenia?
Coraz więcej osób, tak. I bardzo naprawdę ostatnio świadomość wzrosła i państwo przychodzą, interesują się tym, dlaczego ich pies w ten sposób reaguje, dlaczego wyrywa na smyczy, chcą z tym pracować, wiedzą, że to może być też niebezpieczne dla niego, tak, w momencie, gdy powiedzmy zjawi się duży pies gdzieś w pobliżu i stwierdzi, że no sorry, tak, ale kolego, tak się nie zachowuje. No bo sama wielkość, tak, może być po prostu niebezpieczna dla takich małych piesków. Są osoby, które nad tym pracują, mają bardzo dobre efekty, no i sprawiają, że ich psy są szczęśliwsze.
Tak, ja bym chciała jeszcze dodać tutaj, że właśnie ta praca z psem nie powinna ograniczać się do tylko czasu czy momentu, kiedy przychodzimy na szkolenia. Dlatego, że oczywiście pies tego siad czy waruj, zaucza się i powiedzmy uczy i zna tą komendę przez całe życie, tym bardziej, że ją jednak wzmacniamy, nawet nieświadomie wzmacniamy ją, bo zanim na przykład damy jedzenie, podniesiemy miskę i pies usiądzie i wtedy dajemy, on ma wzmacniane cały czas to słowo siad lub samo siadanie bez słowa nawet, oferowanie tego siadania. Natomiast kiedy przyjdziemy na szkolenie, będziemy 6 tygodni, 8 tygodni, 3 tygodnie, różnie i kończy nasza się współpraca, no to też tak nie jest, bo jakby jesteśmy odpowiedzialni za to nasze zwierzę i ono rozwija się, rośnie, dojrzewa, nabywa nowych zachowań, żyje w otaczającym środowisku, które się również zmienia. Warto być cały czas z tym zwierzakiem odpowiedzialnie, chodzić na, douczać się.
Często też jest tak, że właśnie psy pracują na placach albo w miejscach, gdzie wychodzimy z nimi. Natomiast poza już tak dobrze nie pracują, ale to dlatego, że właściciele jakby nie przekładają tych wskazówek, które dostali na placu, na życie codzienne, bo to jest clue. I w momencie, gdy będziemy pracowali tylko na placu, a w życiu codziennym, czyli ja, gdy przychodzą do mnie psy już, które ileś tam razy przychodziły i właściciel idzie i po prostu słyszę, że ten pies ciągnie jak lokomotywa i później wchodzi na plac i jest super fajnie, no to ja tak siedzę jeszcze na ławce sobie na placu i mówię, słyszę cię, wracaj. No i chcę, żeby właściciele jakby pracowali nad zachowaniem psa, nie tylko wtedy, gdy przekroczą próg, powiedzmy, placu szkoleniowego, tylko żeby zajęli się tym już wcześniej i wcześniej. Warto wcześniej wyjść. Psy też ciągną na plac dlatego, że po prostu lubią szkolenia, tak? Ale warto pokazać mu, że nie ma sensu ciągnąć, tak? Że to jakby jesteś ze mną i zobacz, że teraz mogę ci zaoferować też coś fajnego, że to nie jest tak, że przekraczasz próg placu i po prostu dzieją się same fajne rzeczy. Często też właściciele mówią, a jak ty jesteś, to on w ogóle nic ani nie wyskakuje agresywnie, ani ciągnie, ani nic. Ale to nie jest kwestia mnie, to jest kwestia tego, że przy instruktorze właściciele dostają wskazówki, które przekładają na swojego psa. Ten pies wtedy ich rozumie, czuje się bezpiecznie, no i nie ma potrzeby atakować, tak? Czyli w momencie, gdyby te same rzeczy właściciele robili bez obecności instruktora, to też by to działało. Natomiast możliwości jakby zrobienia tego, no, możliwości są ograniczone, dlatego że tutaj potrzeba i doświadczenia, i wiedzy przewodnika. Więc jakby te wskazówki, które dajemy, chcemy, żeby były odbierane w ten sposób, że właściciel będzie sam później potrafił wymyślić sposób, jak zareagować, gdy pies gdzieś tam zdarzy się, że będzie miał sytuację trudną. Tak. I to, co jeszcze chciałam powiedzieć, to... Bardzo proszę wszystkich właścicieli psów, żeby patrzyli na swoje psy. Często jest tak, że psy, powiedzmy, ciągną do innego psa albo ciągną w kierunku człowieka, dlatego że przegapiliśmy moment, w którym te psy nam mówiły, że czują się niefajnie i że tak naprawdę chcą odejść z sytuacji. I w momencie, gdy zobaczycie państwo gdzieś tam na horyzoncie psa, popatrzcie na swojego psa. Ten pies pokazuje nam w odległości 50 czy 100 metrów czasami, że on nie chce mieć nic do czynienia z tym psiakiem, który idzie naprzeciwko nas. I na przykład zaczyna sobie, szedł ładnie, rozluźniona smyczka i zaczyna ciągnąć i wąchać trawę. Te wąchanie trawy nie jest kwestią tego, że pies nie jest posłuszny, tylko on próbuje nie spotkać się, nie konfrontować z tym psem, który nadchodzi. Warto wtedy zaufać swojemu psu i po prostu odejść nawet na tej napiętej smyczy, ale odejść w stronę, w którą pies zaoferuje, żeby właśnie nie musiał się z nim spotykać. Pies wtedy do nas nabierze zaufania i nie będzie musiał nas ciągnąć jak lokomotywa, czy powiedzmy reagować agresywnie wobec psa, który nadchodzi, tylko pokaże nam, kiedy on chce wyjść z danej sytuacji i sam nas z tej sytuacji wyprowadzi.
Tak,
tak się dzieje naprawdę bardzo często i nawet z psami, które naprawdę reagują agresywnie, powiedzmy na 90% innych psów. Gdy tylko właściciele się o tym dowiedzą, Boże, zaczarowany, naprawdę, on nigdy, nigdy tak się nie zachowywał. To nie są żadne czary, to jest kwestia jakby obserwowania psa i zobaczenia, że pewne sytuacje po prostu są dla niego trudne.
Właśnie chciałam dodać tutaj, że szkolenie to nie jest właśnie tylko to, że wchodzimy na plac, ale pracujemy z psem cały czas. To jest naprawdę duża, ogromna odpowiedzialność mieć psa w domu. Bo pies nie jest zabawką dla dzieci, które się szybko znudzą i odstawią na bok, bo nie mają czasu. Pies choćby takie zachowania, jak w domu przychodzą goście i wchodzimy i pies szczeka, skacze po gościach, tak? I my sobie tłumaczymy, że bo ona się tak cieszy. No trzeba jakby też myśleć o komforcie i psa, i ludzi, którzy wchodzą. I to szkolenie dotyczy całego życia psa. Właśnie tak już wspominałyśmy tutaj, jak sobie osobno rozmawiamy, że my pracujemy z psami i cały czas się dokształcamy. Cały czas jeździmy na kursy, na szkolenia. Uczymy się wszystkiego i jesteśmy, nie wszystkie mamy taką samą wiedzę. Każda z nas zajmuje się jakąś tam dziedziną, bo tego jest taki ogrom, że naprawdę warto korzystać ze specjalistów, jeśli mamy problem, ale też warto samemu szukać, próbować i patrzeć na psa nie tylko wtedy, kiedy wychodzimy z nim na spacer, wtedy, kiedy jest w domu, zapewnić mu komfortowe warunki w domu. On w domu musi mieć miejsce do odpoczywania. Nie może być tak, że w domu pies sobie chodzi i wszyscy go cały czas zaczepiają. Dzieci po nim chodzą, goście przychodzą, chodzą, cały czas coś chcemy od niego. On też musi umieć w domu odpoczywać. Więc jakby szkolenie to jest naprawdę proces odbywający się przez całe życie psa, a nie tylko w momencie, kiedy on jest szczeniakiem, albo kiedy idziemy tylko na szkolenie. I tak jak Beata powiedziała, że wchodzimy na plac, pies ćwiczy, ale i psy naprawdę uwielbiają to, bo wiedzą, że wtedy ten właściciel, przewodnik ma czas tylko dla niego. Uwielbiają to, tak jak dzieci uwielbiają spędzać czas tylko z mamą, tylko z tatą, bo wtedy wiedzą, że cała nasza uwaga jest skierowana na nie właśnie. I tak samo psy uwielbiają. Mamy takie psy, które dojeżdżając na plac szczekają w autach, bo są już tak podekscytowane, że one chcą już tutaj wyjść, chcą być, ale jakby wychodząc z placu nie kończy się nasza praca, tylko praca jest cały czas. Dlatego zanim weźmiemy psa, pamiętajmy o tym, że to nie jest rok, to nie są dwa, to nie są trzy, cztery, to jest 16, 18, 11, różnie, ale to jest bardzo, bardzo duży kawał życia naszego, często trudnych sytuacji, na przykład spędzanie wakacji, które mamy w tej chwili, jest problem. Nie chcemy wyjechać za granicę, polecieć samolotem. Mamy problem. Co zrobić z psem? Świadomie decydujmy się na to, bo to nie jest problem nie do rozwiązania. Nie ma sytuacji nie do rozwiązania, tylko traktujmy psa jako przyjaciela, jako członka rodziny. Zapewniajmy mu jak najlepsze warunki. Uczmy się cały czas i cały czas starajmy się traktować go jak członka rodziny.
I te szkolenia, które oferują psie szkoły, to są jakby podstawy, które przewodnik musi nabyć po to, żeby później komunikować się z psem. Natomiast to nie do końca jest tak, że całe życie to jest tylko i wyłącznie szkolenie psa w takim znaczeniu, że mamy problem, tak, że musimy cały czas zwracać na psa uwagę. Po prostu, gdy zrozumiemy siebie nawzajem, to te sygnały już są na tyle subtelne, że wydajemy je po prostu naturalnie, tak? Pies to samo, komunikuje się z nami i my nawet nie myśląc o tym, co on nam powiedział, robimy to dla niego, tak? Albo nie robimy, w zależności od tego, jaka jest sytuacja, ale potrafimy ze sobą rozmawiać. No, troszeczkę to jest tak jak z wychowaniem dzieci, tak? Na początku jakby nasz nakład jest naprawdę bardzo duży, ale później im bardziej się rozumiemy, tym te sygnały są subtelniejsze, tak? Czasami jest jakaś tam mała awanturka, ale to wcale nie burzy relacji, tak? Po prostu czasami na coś się zgadzamy, czasami możemy się nie zgodzić. Ważne jest to, żeby generalnie pies i człowiek, bo jakby oba tutaj, obie te strony są ważne, byli w takim komforcie, żeby lubili po prostu być ze sobą.
Dużo mówiłyśmy właśnie o tych podstawach, o posłuszeństwie, o wychowywaniu, ale też no bywa tak, że mamy potrzebę popracowania już z dorosłym psem, czyli na przykład takim skaczącym po gościach, który ma już 3 lata i w końcu uznaliśmy, że to koniec, już nie chcemy, żeby więcej skakał. Czy z takimi psami, które już mają mocno utrwalone nawyki, też da się skutecznie pracować?
Wszystko da się zrobić. Oczywiście. Są metody, które naprawdę rozwiązują problemy psów, bo to są problemy psów, a później stają się problemami ludzi. Im bardziej jest schematyczne i nawykowe zachowanie, tym trudniej będzie nam z tym pracować. Natomiast mi się nie zdarzyło, że przy zaangażowaniu i cierpliwości właścicieli, żeby pies nie robił postępów.
Wspominała też pani o takim naturalnym węszeniu, czyli na przykład jak pies nie chce tej konfrontacji, odwraca się i węszy. Węch jest tym mega ciekawym zmysłem u psów i wiem, że też pracujecie specjalnie w obszarze tego węchu.
Tak.
Co tutaj właśnie można zrobić?
Psy komunikują się węchem i często nawet gdy pies nasz ma problem z innymi psami, warto pochodzić z nim tam, gdzie te psy były, zostawiły swoje ślady, ale już na przykład ich nie ma. To sprawia, że nasz pies odczytuje sobie sygnały zostawione przez innych psów i może łagodniej kolejnym razem zareagować na jakieś osobniki. Węch wykorzystujemy też w typowym szkoleniu. Ja bardzo często uczę psa wyszukiwania smakołyków w trawie, szczególnie wtedy, gdy pies ma problem albo z lękiem, albo z agresją. Na początku robimy to na takim bezpiecznej przestrzeni. Często jest to plac albo jest to salka, w zależności od pogody. I tam pies uczy się danej komendy i spokojnego szukania smakołyków. Dlatego, że w momencie, gdy nauczymy psa, że jest bezpiecznie i w tym można się zapomnieć, tak? Czyli stworzymy mu taki obszar, w którym on lubi być i czuje się bezpiecznie i wie, że nic mu nie grozi, przerzucamy to sobie na zewnątrz. I wielu psom pomaga takie zachowanie, po pierwsze dlatego, że wyrzucone smakołyki są dla niego atrakcją. Węszenie samo powoduje, że pies się odstresowuje, tak? Nie działają bodźce, które do tej pory działały i były dla psa trudne, typu przechodzące na przykład inne psy. Natomiast oczywiście to jest kwestia tego, jak wprowadzimy taką metodę, czyli w momencie, gdy będziemy mieli psa, który naprawdę bezpiecznie i komfortowo się czuje w takiej sytuacji, to jesteśmy w stanie wykorzystać to w warunkach trudnych, czyli na przykład przy innych psach. W momencie, gdy nie do końca to wypracujemy, no to wiadomo, że działać to nie będzie.
Tak, jeszcze ja bym chciała tutaj dodać, że pracując ze swoim psem, właśnie patrzmy na to, jak zachowują się inne psy, tak? Bo na przykład, tak jak tu wspominamy o węchu, psy generalnie witają się, widziałam zresztą w środowisku psiarzy, często przewija się taki obrazek, że psy stoją jeden za drugim i każdy ma nos wciśnięty pod ogon poprzednika, tak? Psy w ten sposób się, można powiedzieć, witają, tak? Poznają swoje właśnie informacje przekazują sobie, tak? Odczytując węchem. Natomiast nie wszystkie psy akceptują to poznawanie w taki sposób. Ja na przykład mam takiego psa, który absolutnie nie toleruje tego, że ktoś do niego podejdzie i chce go powąchać. I unikam bardzo kontaktów właśnie takich, a szczególnie na smyczy. O czym musimy wspomnieć też, że właśnie kiedy prowadzimy swojego psa na smyczy i myślimy, że on jest taki miły i przyjemny, do wszystkich przyjaźnie nastawiony, pamiętajmy o tym, że ten pies, który idzie na smyczy obok, niekoniecznie może być przyjemnie, niekoniecznie dla niego będzie przyjemnym przywitać się z tym psem. Psy, tak jak ludzie, my chodzimy, nie witamy się z każdym na chodniku, prawda? Nie witamy się z każdym, nie podajemy każdemu ręki, dlatego psy też nie muszą się witać z każdym. Więc dbajmy o to. I to, o czym wspomniała wcześniej Beata, że właśnie psy wysyłają sygnały, widać wcześniej, czy pies chce, czy nie. Widzimy często, że właściciel, bo mamy czasem takie sytuacje, kiedy jeden właściciel jest, powiedzmy, bardziej wyedukowany, inny mniej, albo nie odczytuje sygnałów, które wysyłają psów. Więc często jest tak, że właściciele psów, które mają jakiś problem z otoczeniem, wycofują się. Albo odchodzą na bok, albo idą gdzieś, albo rzucają psu smakołyki właśnie w trawę, w mech, żeby pies się na czymś skupił. Szanujmy to, że ktoś nie ma ochoty spotkać się z nami, tak? Nie musi się przywitać. Nie jest prawdą, jest wręcz mitem, że psy się muszą powąchać, muszą się bawić ze sobą. Mogą.
Mogą, gdy mają dobrego kompana. I tak, wtedy naprawdę są to fajne relacje, tak, które rozprężają i które uczą interakcji z innymi psami.
Tak. No i wygląda na to, że większej liczby tematów nie zdążymy poruszyć. Myślałam, że przynajmniej jeszcze o edukacji, bo takie zajęcia też panie prowadzicie w przedszkolach i w innych miejscach. Przynajmniej o tym uda się porozmawiać, ale wygląda na to, że już nie dziś. Tak podsumowując naszą rozmowę, chyba dzisiaj zachęcałyśmy szczególnie do obserwowania swoich psów, do budowania więzi, do budowania relacji. I też myślę, że to nie było zniechęcanie do adopcji, a raczej zachęta do rozsądnej adopcji, do rozsądnego decydowania o tym, czy pies powinien z nami zamieszkać,
chyba
czy to
nie ma
już
znaczenia,
jest dobry
czy jest
moment,
adopcja, czy
nie.
Pies rasowy, nie? Po prostu musimy wybrać psa, który będzie pasował do naszych warunków życia.
I do aktywności, które będziemy w stanie mu zapewnić.
To przede wszystkim.
Dziękuję paniom bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Przypomnę, moimi gośćmi były behawiorystka na licencji Victoria Stilwell, pani Beata Karpeta.
Dziękuję.
Oraz trenerka Obedience, pani Agnieszka Mogilnicka.
Dziękuję.
Sylwia Misiak i Karolka Sprowiak. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?